Wracamy do polityki. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Święta, przynajmniej ten okres wolny od pracy się skończył. Politycy pewnie też powoli do pracy wracają, chociaż Europarlament jeszcze ma wolne.
Tak, to prawda. Rozpoczynamy pracę dopiero 6 stycznia. A więc po trzech królach tej wersji się trzymajmy.
Nic dodać, nic ująć, tylko pozazdrościć europosłom 2 tygodnie wolnego. Można odsapnąć od brukselskiej pogoni i spojrzeć z pewną perspektywą i z pewnym dystansem do tego, co się dzieje w Europarlamencie i w Strasburgu i w Brukseli. Jaki był ten rok dla Polski pod względem polityki europejskiej? Co się udało załatwić, a czego zrobić się nie udało?
Znaczy, panie redaktorze, myślę, że niesłychanie ważne dla tego, jaka będzie sytuacja naszego kraju w Unii Europejskiej, były wybory, po pierwsze, do Parlamentu Europejskiego, a po drugie, wybory parlamentarne w Polsce. One potwierdziły mandat Prawa i Sprawiedliwości do rządzenia i do rządzenia samodzielnego. I w związku z tym już nowa Komisja Europejska, jak sądzę, będzie musiała zrezygnować z takiego ciągłego wtrącania się w sprawy polskie, choć na razie tego jakoś tam specjalnie nie widać, ale to prawdopodobnie wynika trochę i zagubienia nowej przewodniczącej. Ja sądzę, że ona jednak zdecydowała twardą ręką, kierując komisją, nie będzie pozwalała na takie wyskoki jak ostatnio pani komisarz Jurowej, która zdecydowała się pisać do polskiego prezydenta, premiera, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o ten poziom dyplomatyczny, to jest jakieś gigantyczne nieporozumienie. Z całym szacunku dla stanowiska komisarza, jego samodzielne listy do prezydenta jakiegokolwiek kraju są zwyczajnie nieuprawnione. Więc mam nadzieję, że pani von der Leyen już od nowego roku jakoś ogarnie pracę komisji. Tego rodzaju incydenty już się więcej nie będą zdarzały, niezależnie od tego, czy w stosunku do Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego. A to, o czym mówiłem wcześniej, ta potwierdzona druga kadencja samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości jest takim ważnym sygnałem dla Komisji Europejskiej, że te rządy nie są rzeczą w Polsce przejściową, bo zdaje się, że poprzednia komisja pod przewodnictwem pana Junckera, dzięki działalności naszej totalnej opozycji, miała takie wrażenie, że Polacy się pomylili w tamtych wyborach roku 2015 i przez pomyłkę odsunęli Platformę i PSL od władzy i zaraz to się szybciutko odwróci. Najpierw próbowano to zrobić ulicą, później za granicą, a później tłumaczono komisarzom że zrobią to wyborcy. Wyborcy jednak potwierdzili ten mandat, duża część posłów w Europarlamencie przeciera oczy ze zdumienia, bo skoro w Polsce rządzący zachowywali się w zasadzie tak jak Putin, to dlaczego znowu społeczeństwo tych zamordystów wybrało? Więc mam nadzieję, że właśnie to rozstrzygnięcie będzie miało ogromne znaczenie dla tego, jak Polska będzie traktowana w tym najbliższym 4-leciu przez nową Komisję Europejską.
Nowa Komisja Europejska, która ma jeden cel, w zasadzie tak to może wyglądać z pewnego dystansu, wprowadzić nowy zielony ład na stary kontynent, wszystkich nas wdrożyć w nowoczesną gospodarkę opartą o czyste źródła energii, trochę bez względu na koszty i zyski z takiej transformacji wynikające.
Tak, to prawda. Panie redaktorze, to jest konsekwencja tej nowej religii obowiązującej już od można powiedzieć, paru lat, przynajmniej w Parlamencie Europejskim, tego rodzaju oczekiwania. Słyszałem już w poprzedniej kadencji. Teraz to się materializuje. Sprawa jest, mówiąc szczerze, taka trochę dziwna, bo komisja po zaledwie 10 dniach rządzenia przedstawiła dokument, nazwany Nowym Ładem, mający być dokumentem przełomowym, jak pan redaktor się domyśla, choć oczywiście prace komisji na tym poziomie podstawowym, one trwają niezależnie od tego, czy jest przerwa funkcjonowaniu parlamentu, czy jest komisja stara, czy nowa, czy już rządzi, czy jeszcze nie, no to one oczywiście trwają i jak rozumiem, te materiały były podstawą do sformułowania tego dokumentu, no ale ten dokument, mimo tego, że dosyć obszerny, no to jest jednak bardzo ogólnikowy i pan intuicyjnie jakby ma rację, mówiąc, że no przedstawia nam się wielkie cele, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzeć ten materiał, to nie bardzo wiadomo, w jaki sposób te cele będzie się osiągać, a przede wszystkim w jaki sposób będzie się je finansować. Więc dokument jest ogólny, choć mówiąc szczerze, ta religia jest tak natrętna, mówię religia w cudzysłowie oczywiście, tak natrętna, że trudno się przed nią opędzić. Ja mam nadzieję, że jednak na tych biurokratów brukselskich przyjdzie pewne otrzeźwienie, no bo oczywiście różne cele można realizować, ale jeżeli będzie ta realizacja będzie kosztem gospodarek krajów członkowskich, a w dużej mierze wszystko na to wskazuje, a jednocześnie to otoczenie międzynarodowe, światowe nic sobie z tego nie będzie robić, nie będzie realizować podobnych celów jak Unia Europejska, to rzeczywiście to oznacza zagładę miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, przeniesienie jej poza granice Unii. Rozumiem, że na to już nie pozwolą obywatele w demokratycznych państwach członkowskich. Choćby no, różnego rodzaju akcjami robi im się trochę wodę z mózgu. No to ta młoda dziewczyna ze Szwecji, cała akcja z nią związana, no to jest taka próba robienia wody z mózgu wielu ludziom, którym zależy na przyszłych pokoleniach, tylko jak sądzę, nie zawsze te cele, a szczególnie sposoby ich realizacji, to są rozwiązania dla naszej przyszłości dobre.
Pytanie, na ile Polska się włączy w ten proces, bo wszyscy mówią, że o to, co nas otacza, o środowisko naturalne trzeba dbać jak najbardziej, o to, żeby było mniej zanieczyszczeń, mniej śmieci, że być może naprawdę nie musimy kupować za każdym razem soku w półlitrowym opakowaniu, to trzeba wyrzucić, że być może warto przemyśleć swój konsumpcyjny styl życia i to są chyba takie głosy, pod którym każdy ma się podpisać, idąc z różnych źródeł, czy lewicowych, czy prawicowych, konserwatywnych, religijnych, że jednak trzeba być może trochę swoje życie zmieniać pod względem produkowania zanieczyszczeń i śmieci, jakie się pozostawia. No a z drugiej strony mamy, jak rozumiem, za tym idzie pewna ideologia dalej idąca niż tylko dbanie o środowisko, ideologia, która dotyczy już bezpośrednio człowieka i jego, no, i jego istoty.
Budowanie wrażliwości ekologicznej w ludziach, szczególnie młodego pokolenia, jest oczywiście rozwiązaniem, co do którego zgadza się, jak sądzę, i lewica, i prawica, i to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Natomiast ma pan rację, no, tym słusznym zamierzeniom, czy do tych słusznych zamierzeń dokłada się cała ideologia, która w ogóle chce zmieniać świat, chce zmieniać człowieka, a to jest zwyczajnie nie do przyjęcia. Jeszcze raz powtórzę, różnego rodzaju działania proekologiczne, one oczywiście mają sens, natomiast no, jeżeli próbuje się rzeczywiście spowodować, że całe gałęzie przemysłu czy gospodarki miałyby z Europy zniknąć, no to jest droga donikąd. Zwłaszcza, że jeszcze raz powtórzę, no, klimat ma wymiar światowy, nie europejski. Więc jeżeli o ten klimat będzie zabiegać tylko Europa, która wracając już na twardy grunt odpowiedzialna jest za niecałe 10% emisji światowego CO2, no to w oczywisty sposób brniemy w jakieś piramidalne nieporozumienie. Jeżeli rzeczywiście opieramy się na tym porozumieniu paryskim, które podpisało blisko 200 krajów, co potwierdziły w Katowicach, wprawdzie mamy teraz to wystąpienie Stanów Zjednoczonych, ale to oczywiście nie oznacza z tego porozumienia, ale to nie oznacza, że Stany Zjednoczone nie będą prowadziły na swoim terenie działań o charakterze ekologicznym. Tamto społeczeństwo, no z takim społeczeństwem można powiedzieć dojrzałem i tego się domaga i nie sądzę, żeby prezydent Trump na tym gruncie stawiał jakieś mury, czytamy, ale z porozumienia paryskiego Stany Zjednoczone wyszły. Natomiast no, są w tym porozumieniu w dalszym ciągu Chiny, Indie, Rosja i tak dalej, które w zakresie ekologii robią naprawdę niewiele. Chiny zobowiązały się, że przystąpią do jakichś działań dopiero po roku 2030. Więc musimy na to popatrzeć po prostu trzeźwo. Jeżeli rzeczywiście to porozumienie będzie realizowane na poziomie globalnym, to wtedy w porządku te działania będą sensowne. Natomiast jeżeli Europa miałaby być tutaj jakimś liderem i realizować sporą część tych przedsięwzięć samodzielnie, to nie ma to głębszego ani ekologicznego czy klimatycznego, ani tym bardziej ekonomicznego sensu. I takie jest nasze stanowisko w Parlamencie Europejskim. Jak rozumiem, pan premier Morawiecki także je prezentuje na posiedzeniach Rady Europejskiej. To wyłączenie Polski z tej neutralności klimatycznej do 2050 roku, no jest w sensie przesłania właśnie takim pociągnięciem.
Pytanie, na ile to wystarczy, to będzie ostatnie pytanie, panie pośle, na ile to wystarczy i czy rzeczywiście Polska może na trwałe się z tego protestu wyłączyć, bo są bardzo poważne głosy i analityków, i polityków, którzy mówią, że Polska de facto zgodziła się na tą neutralność klimatyczną w roku 2050, no tylko, że odracza swoją decyzję do czerwca roku przyszłego, być może dłużej, ale że i tak jesteśmy wewnątrz tej procedury jako kraj członkowski Unii Europejskiej.
No, panie redaktorze, my nie wyłączyliśmy się z ograniczenia emisji CO2 w Polsce. My chcemy iść tą drogą, tylko chcemy iść we własnym tempie. No, w sytuacji, kiedy w miksie energetycznym węgiel stanowi 80%, a u naszego zachodniego sąsiada 30-35%, to siłą, to w oczywisty sposób te dwa parametry pokazują, że Polska i Niemcy nie mogą iść tą samą drogą do neutralności klimatycznej, bo my jeżeli spróbujemy iść drogą niemiecką, to po prostu zamordujemy swoją gospodarkę. I rozumiem, że ta oczywistość została przyjęta przez 27 szefów rządów czy głowy państw krajów członkowskich.
I to będzie pytanie na rok przyszły w polityce europejskiej. Co to własne tempo oznacza i co będzie w praktyce z tego naszego tempa wynikało dla naszej gospodarki? Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka w NET. Dziękuję bardzo i...
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam pana redaktora.
Szczęśliwego nowego roku, bo pewnie już do 1 stycznia.
Nie usłyszymy.
Tak jest, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Reklama. W grudniowym numerze o niesprawiedliwości samorządów na Mazowszu. Protesty górników, walka o przywrócenie pomnika wdzięczności w Poznaniu, tradycje świąteczne w dalekich krajach. Wywiady z profesorem Andrzejem Nowakiem i Antonim Macierewiczem.
Kurier Wnet, gazetę niecodzienną. Kupisz w całej Polsce w kioskach sieci Ruch, Kolporter i Garmont Press oraz w Empikach, a także na www.kurierwnet.pl. Prenumeruj i pisz do opiniotwórczej gazety niecodziennej. Kup Kurier Wnet, gazetę niecodzienną za granicą.
Po reklamie. Autopromocja.
Spędź Sylwestra z Radiem Wnet. 31 grudnia w Poranku Wnet podsumujemy mijający rok, a w szampański nastrój wprowadzą nas Milo Kurtis, Ela Mazol, Jerzy Guszyk, Paweł Szczepanik, Jędrzej Kodym-Kodymowski i oczywiście on, Tomasz Wybranowski. Godziny rozpoczęcia poszczególnych audycji znajdziesz na portalu wnet.fm. Słuchaj Radia Wnet.
Wejść głębiej, audycja z refleksją dla każdego. Niedziela, godzina 21. Jesteśmy. Zapraszam, Katarzyna Szczepanek.
Jacy jesteśmy, byliśmy, jacyśmy byli, tę prawdę, prawdę o sobie unieśmy w tej krótkiej, danej nam chwili.
To była autopromocja. Na przegląd prasy.
W przeglądzie prasy przenieśmy się na chwilę do Poznania, bo tam dzisiaj uroczystości, kolejna rocznica zwycięskiego powstania, powstania wielkopolskiego. Przy telefonie dr Bartłomiej Wróblewski, polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, z Poznania. Dzień dobry. Halo, halo? Czy się słyszymy, czy się nie słyszymy? Pan poseł mnie słyszy, a my pana posła nie słyszymy. Rzut oka na...
Ja słyszę dobrze.
O, Słyszymy się bardzo dobrze. No to panie pośle, dzisiaj uroczystości, jak to będzie wyglądać, jaki jest harmonogram? Pan poseł będzie uczestniczył w jakichś uroczystościach, czy pan poseł nie będzie świętował Powstania Wielkopolskiego?
W Poznaniu rzeczywiście dzisiaj świętujemy, jak pan dobrze powiedział, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Uroczystości jak co roku są bogate. Główne uroczystości o 16:30 przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, a wcześniej o godzinie 12:30 msza święta w poznańskiej farze. Oczywiście będę brał udział w uroczystościach.
Powstanie Wielkopolskie jeszcze jest żywą tradycją dla regionu Wielkopolski, dla Wielkopolan. To jest dla was formacyjne wydarzenie, to jest wydarzenie zamierzchłej przeszłości, które nijak się ma do sporów ideologicznych, politycznych, etc., etc.
Na pewno jest to żywe wspomnienie w pamięci Wielkopolan i jest to wydarzenie historyczne, które budzi zainteresowanie u ludzi niezależnie od ich poglądów politycznych. Można nawet powiedzieć, że jeśli chodzi o upamiętnienie powstania, nasza konkurencja przez wiele lat absolutnie dominowała tutaj w Poznaniu, być może także w Wielkopolsce. Wydaje mi się także, że jedną z przyczyn słabszych wyników Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce, to jest powiązane jedno z drugim, jest właśnie to, że te tradycje wielkopolskie, które są ważne dla mieszkańców regionu, w stosunkowo niewielkim stopniu przez długi czas odbijały się w takiej tradycji ogólnonarodowej, ogólnopaństwowej, także w takim przekazie Prawa i Sprawiedliwości. I te tradycje, ich obchodzenie, kultywowanie zostało przyjęte przez naszą, można powiedzieć, konkurencję. W ostatnich latach troszkę się to zmieniło, ale taka refleksja przy okazji 101. rocznicy powstania. Także dzisiaj obchody, te dwa główne wydarzenia podałem, oprócz tego przez cały dzień będą odbywać się różne wydarzenia i w Poznaniu, i w powiecie poznańskim, dlatego że w prawie każdej gminie w Wielkopolsce jakieś wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim mają miejsce.
Ale to jest dość ciekawe, co pan poseł powiedział, bo rzeczywiście Powstanie Warszawskie trochę za sprawą świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jeszcze jako prezydenta Warszawy stało się wydarzeniem, a potem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stało się wydarzeniem ogólnopolskim. Było to swoiste zwieńczenie akcji Burza, było to wydarzenie szersze niż tylko dotyczące miasta stołecznego Warszawy, no ale jednak była to walka lokalna i związana bardzo silnie z lokalną tradycją warszawską. Zostało to wkomponowane w narrację, w tradycję historyczną ogólnopolską. Z Powstaniem Wielkopolskim tak się nie stało.
Tak się nie stało i o to Wielkopolanie mają żal. Myślę, że Wielkopolanie, niezależnie od poglądów politycznych, Wielkopolanie w ogóle mają żal, że i tradycje Powstania Wielkopolskiego, ale także tradycje pracy organicznej, tradycje gospodarcze w niewielkim stopniu, mimo że doceniane w Polsce, w niewielkim stopniu weszły do kanonu tradycji narodowych. Oczywiście one są gdzieś z punktu widzenia mieszkańców innych części kraju, ale nie są w tym takim dominującym kanonie tego, o czym się pamięta, co się wspomina, co jest realnie rzecz biorąc punktem odniesienia. O Powstaniu Wielkopolskim też rzadziej wspomina się na lekcjach historii, myślę, w innych częściach kraju. Tak jak zresztą właśnie o tych tradycjach pracy organicznej, czyli tradycjach walki z zaborcą za pomocą pracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej, no, czyli tej formie oporu, który rozwinął się w Wielkopolsce w XIX wieku, no i ostatecznie, którego zwieńczeniem było właśnie powstanie wielkopolskie.
Już od ponad 4 lat w Polsce rządzi niepodzielnie prawica, rządzi Prawo i Sprawiedliwość, partia, której pan jest członkiem i dość istotnym przedstawicielem na Wielkopolsce, zwłaszcza w rejonie, w powiecie poznańskim. Panie pośle, jakie są pana osiągnięcia osobiste i osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości, rządu, który pan popiera, który ma zaplecze w pana poselskim mandacie, żeby tą sytuację zmienić, żeby historia Wielkopolski, historia zaboru pruskiego bardziej była obecna i walki o polskość w tym zaborze bardziej była obecna w kulturze ogólnonarodowej czy w historii ogólnonarodowej?
No myślę, że taką najważniejszą rzeczą to było przekonanie w zeszłym roku prezydenta Andrzeja Dudy, aby z okazji stulecia niepodległości do 25 postaci, które zostały wybrane przez prezydenta i odznaczone pośmiertnie orderem Orła Białego z okazji stulecia niepodległości, dołączyć także dwóch Wielkopolan, dowódców powstania wielkopolskiego, generała Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Takie starania były czynione przez Wielkopolan od lat 90., ale kilkakrotnie one się nie udawały. Także moje pierwsze staranie w roku 2016 skończyły się niepowodzeniem, ale w zeszłym roku, to jest taki, dzięki pewnie takiej osobistej rozmowie z prezydentem, jeszcze przedstawieniu po raz kolejny tych racji przemawiających za odznaczeniem obu dowódców Powstania Wielkopolskiego, no to się udało. Prezydent był w zeszłym roku w grudniu, 27 grudnia w Poznaniu, wcześniej w Mosinie. Ten wyjazd, myślę, bardzo dobrze się udał. No i w czasie tych obchodów, głównych obchodów setnej rocznicy, prezydent odznaczył, a w każdym razie poinformował i przekazał order Orła Białego rodzinie generała Stanisława Taczaka, no oraz przedstawicielem tu społeczeństwa wielkopolskiego, w przypadku generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, bo jego potomków w każdym razie bezpośrednich już nie ma.
Szukam informacji od prezydenta i na mailu, i na Twitterze, i w innych środkach komunikacji, gdzie jest wymiana między dziennikarzami a biurem prasowym prezydenta. Cóż to się dzieje w kalendarzu? I patrzę i jest rzeczywiście piątek, 27 grudnia, jest w kalendarzu prezydenta jedna aktywność z udziałem dziennikarzy, to jest w Pałacu Prezydenckim wręczenie aktu powołania dla nowego członka Rady Polityki Pieniężnej, który zastąpi pana profesora Osiatyńskiego. O powstaniu wielkopolskim cisza w Pałacu Prezydenckim.
No, myślę, że to jest jeszcze jest, mamy piątkowy poranek, być może w kolejnych godzinach.
Wątpię, żeby pan prezydent nagle wsiadł w limuzynę i pomknął do Poznania. Ni stąd, ni zowąd.
To może, tak może się nie stać. W zeszłym roku w czasie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego był w Poznaniu i był w podpoznańskiej Mosinie. Natomiast mam nadzieję, że prezydent wspomni o powstaniu. Dodam jeszcze, że jutro w Warszawie będą warszawskie obchody 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Być może przy tej okazji prezydent jakoś zaakcentuje swoją obecność bezpośrednio albo pośrednio. Dodam jeszcze o innych takich tutaj działaniach, które były w ostatnim czasie podjęte, które ja podejmowałem, związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Mianowicie tuż przed świętami wróciły do Poznania po kilkudziesięciu latach prochy pułkownika Wincentego Wierzejewskiego, jednego z twórców, głównego twórcy wielkopolskiego skautingu, później powstańca wielkopolskiego, żołnierza 1939 roku, sił zbrojnych w czasie II wojny światowej na Zachodzie. On zmarł po wojnie w Lidz. I właśnie mieliśmy taką piękną uroczystość powrotu prochów pułkownika, jego małżonki, którzy spoczęli na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. A sprawa jest o tyle ciekawa, że przez wiele lat nie było wiadomo, gdzie jest grób. Dzięki doświadczeniom związanym ze sprowadzeniem prochów innego poznaniaka, które miałem z roku 2016, kapitana spornego żołnierza Dywizjonu 303 i Dywizjonu Poznańskiego, te doświadczenia powtórzyliśmy i te kontakty z instytucjami szukającymi grobu w Wielkiej Brytanii. No i ten grób udało się rok później odnaleźć. No i tak jak powiedziałem, tuż przed świętami prochy pułkownika spoczęły na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan.
Dzisiaj uroczystości w Poznaniu, jutro w Warszawie 101. rocznica powstania Wielkopolskiego. Już pan poseł nic w tej sprawie nie doda, bo ja jeszcze chcę zapytać o dwa tematy. Może na jeden nam starczy czasu, ale bardzo niedużo. Może pan poseł sobie wybrać. Prezydent Jaśkowiak, czy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą prawa aborcyjnego w Polsce? Który temat pan poseł wybiera?
No to
w ramach
ochrony
świąt,
życia.
Ochrona życia. W ramach świąt będziemy łagodni dla polityków. Niech coś mają od życia. Przed świętami złożyli państwo wniosek na ręce pani prezes Julii Przyłębskiej o to, żeby Trybunał po raz kolejny zajął się w tej kadencji po raz pierwszy, ale był podobny chyba dokładnie taki sam wniosek w poprzedniej kadencji, żeby zbadać, czy ustawa aborcyjna w Polsce, aby na pewno respektuje naszą konstytucję. Jakie pan ma nadzieje, przesłanki, że tym razem Trybunał jakoś szybciej się sprawą zajmie niż w kadencji ubiegłej?
Rzeczywiście w poniedziałek w imieniu 119 posłów razem z panem posłem Piotrem Uścińskim wnieśliśmy do Trybunału wniosek o zbadanie konstytucyjności aborcji eugenicznej. W naszej ocenie aborcja eugeniczna narusza szereg przepisów polskiej konstytucji. Artykuł 30, czyli godność człowieka, artykuł 38, czyli prawo do życia, artykuł 32, czyli dyskryminuje dzieci chore względem dzieci zdrowych, oraz artykuł 2, czyli zasada określoności wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego, dlatego że przepisy ustawy o planowaniu rodziny są w tym zakresie bardzo niejednoznaczne. Oczywiście jest prawdą, że ten wniosek jest wniesiony po raz drugi. Pierwszy raz wnieśliśmy go jesienią 2017 roku. No, byliśmy, nie ma co ukrywać, rozczarowani, że ta sprawa nie została zbadana przez Trybunał w ciągu 2 lat, a na koniec kadencji umorzona. Niemniej nie odpuszczamy. Wnieśliśmy ją raz jeszcze i mamy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny bez zbędnej zwłoki ją rozpatrzy.
Jest taka nadzieja. Zobaczymy, czy to będzie nadzieja płodna, czy to będzie nadzieja, która przyniesie jakieś efekty. Doktor Bartłomiej Wróblewski, prawnik, konstytucjonalista, polityk, poseł, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Prosto z Poznania. Przypominamy dzisiaj 101. rocznica wybuchu powstania. A jutro takie uroczystości będą także w Warszawie. I to jest być może jakaś nowość i informacja dla stołecznych mieszkańców, tych, którzy w stolicy święta spędzają, że jutro warto wspomnieć Wielkopolan w 101. rocznicę powstania. Dziękuję bardzo, panie pośle, za połączenie. Mam godzinę 8.18, to już najwyższy moment i najwyższa chwila, ostatnia chwila, aby kończyć przegląd prasy, więc go kończymy.